Klawesynista Władysław Kłosiewicz nie wybiera się na koncerty do Poznania, lecz pragniemy Państwa zainteresować 13-płytowym albumem z kompletem utworów klawesynowych François Couperina, wydanych przez Polskie Radio. Stworzyliśmy taki poznańsko-warszawski most radiowy, aby więcej dowiedzieć się na temat tego arcyciekawego wydania.
Gość Radia Merkury.
Proszę Państwa, niezwykle miły i dawno niesłyszany w Poznaniu gość. Za sprawą płyt François Couperina, które dotarły do naszych rąk, pan Władysław Kłosiewicz. Witam, Władku, bardzo serdecznie.
Witam bardzo serdecznie i witam Państwa.
Ja pamiętam takie Stereo i w kolorze. To były programy, które rozchodziły się na całą Polskę i młody Władysław Kłosiewicz w auli uniwersyteckiej oczarował wtedy. I pamiętasz ten recital?
Tak, pamiętam. To zamierzchłe czasy, ale bardzo miło wspominam Poznań.
Potem wprawdzie była dosyć spora przerwa, bo przedmiotem twojej działalności jest nieco inny rejon, to znaczy z jednej strony warszawska opera kameralna i tamże orkiestra, a z drugiej strony takie dziecko Władysława Kłosiewicza, czyli Pałac w Narolu. Od czasu do czasu strzępy informacji do nas na ten temat docierają.
Jeszcze tych obszarów aktywności było kilka, ponieważ do 2004 roku wykładałem w Austrii, no ale nie da się tego wszystkiego łączyć, ponieważ każdy z tych zajęć, no jednak jest jakimś zajęciem, które byłoby w stanie wypełnić całe jedno życie. Rzeczywiście takimi najważniejszymi obszarami aktywności w ostatnich latach mojej to były sprawy Warszawskiej Opery Kameralnej, czyli konkretnie zespołu Muzycanti Kwe Collegium Varsoviense, orkiestry barokowej grającej na historycznych instrumentach, z którą zrealizowałem szereg produkcji operowych i programów koncertowych. No i oczywiście praca przy odbudowie rezydencji narolskiej. To jest niesamowite miejsce, piękna rezydencja z końca XVIII wieku, która była siedzibą pierwszej na ziemiach polskich Akademii Sztuki, stworzonej przez Feliksa Antoniego Łosia, człowieka z najbliższego otoczenia Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tak się złożyło, że obiekt ten w stanie kompletnej ruiny znalazł się w rękach fundacji przeze mnie powołanej w 1999 roku i to fundacji, która postawiła sobie za cel odbudowanie tego obiektu i kontynuowanie tej idei sprzed 200 lat. No, to się z różnym powodzeniem udaje robić, ale w każdym razie jest to obszar, któremu poświęcam bardzo dużo czasu i uwagi. No, ale naturalnie staram się jak najwięcej czasu wygospodarować na moją własną pracę przy klawesynie i nie ma nic milszego mojej duszy.
No właśnie, za chwilę będziemy rozmawiali o tej pracy i o tym zmaganiu się z klawesynem, ale zanim dojdziemy do płyty, która jest głównym przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy, to ja bym chciała trochę ciebie zapytać, w jakim stopniu czujesz się spadkobiercą Wandy Landowskiej?
Przede wszystkim czuję się może nie spadkobiercą, ale czuję przede wszystkim niebywałą wdzięczność za wszystko, czego się dzięki studiowaniu nagrań Wandy Landowskiej oraz dzięki pracy z jej uczniem, Rudzia Rodzlinem, czego się nauczyłem i dowiedziałem. Można powiedzieć, że to, czego dane mi było dotknąć w kontakcie z Rudzia Rodzlinem, to była rzecz, która w jakiś radykalny sposób otworzyła mi oczy na cały szereg światów, z których istnienia sobie nie zdawałem sprawy. Moja fascynacja Landowską zaczęła się jeszcze w szkole średniej. Godzinami słuchałem jej nagrań, analizowałem różne szczegóły. Oczywiście Landowska posługiwała się zupełnie innym instrumentem niż klawesyniści no, Domini 2012 czy 13, ale cały sposób myślenia o muzyce, sposób myślenia o frazie, o tym, jak najpełniej wykorzystać możliwości instrumentu i właściwości dźwięku wydobytego z szarpniętej struny. To była rzecz, która w jakiś no, szalony sposób wpłynęła po prostu na moje myślenie o muzyce. Także może się nie tyle czuję spadkobiercą, ile dłużnikiem, który się nigdy nie wypłaci. Thank you.
François Couperin, królewski kompozytor, jego pièce de clavecin, to taka, powiedziałabym, chyba biblia dla klawesynisty.
Tak, no w jakimś sensie można by to porównać z Das Wohltemperierte Klavier, chociaż to zupełnie inna muzyka, ale jakby jej waga i biblijny ciężar jest porównywalny. Chociaż styl francuski wydawałoby się oczywiście, że kojarzony zawsze z klawesynem. Wiadomo, że klawesyn we Francji był, powiedzmy, tym, czym w XIX wieku fortepian, czy muzyka fortepianowa w Polsce za sprawą Chopina, prawda? No, był ten instrument, który był instrumentem muzykowania domowego, muzykowania profesjonalnego, to jednak, mimo że wydawałoby się, że powinien to być dla klawesynistów chleb powszedni, wcale tak łatwo z tym nie jest. I styl francuski jednak wymaga pewnych predyspozycji, pewnego rodzaju wrażliwości odmiennej niż muzyka innych nacji, a dla mnie przejście przez tak wielki materiał, jakim są cztery księgi François Couperina, 250 utworów, przecież kilkanaście godzin muzyki, to była też okazja do tego, żeby nabrać jakiejś zupełnie innej perspektywy w widzeniu muzyki choćby Bacha, Händla czy innych kompozytorów, nie francuskich. To daje rzeczywiście inne spojrzenie.
Mówisz o tym, że muzyka francuska inna, ale przecież ona oparta na bardzo wyraźnych wyznacznikach, traktatach, chociażby samego Couperina.
Ale no, czym są traktaty? No one są tylko jakąś taką nieudolną, czy bardzo niedoskonałą próbą opisania pewnej rzeczywistości. Traktaty zresztą na ogół są materiałami dydaktycznymi, które jakby miały służyć początkującym w rozumieniu jakichś elementarnych zagadnień. Natomiast to nie jest muzyka, prawda? Znaczy, nie da się muzyki opisać słowami. Tak? Nie można tego zrobić dzisiaj, nie można było tego zrobić 300 lat temu. Można omówić pewne techniczne zagadnienia. Natomiast, tak jak sam François Couperin napisał, muzyka ma swoją prozę i ma swoje wiersze, traktaty, to jest proza.
A te wiersze to utwory, które mają przecież tematy, to są utwory tematyczne, one często o czymś konkretnie opowiadają. To nie jest muzyka absolutna w takim dzisiejszym XIX-wiecznym znaczeniu.
Oczywiście, przy czym trzeba pamiętać, że to nie jest, a w każdym razie w 90% przypadków nie jest muzyka programowa. Chociaż utwory mają rozmaite tytuły, które odnoszą się do określonych postaci, czy odnoszą się do jakichś zdarzeń, które François Couperin obserwował i jakoś próbował je dźwiękami klawesynu opowiedzieć, czy namalować, to jednak bardziej są to jakieś impresje na określony temat niż próba bardzo dosłownych odniesień. W każdym razie François Couperin był wspaniałym obserwatorem życia. Do wszystkich zdarzeń z otaczającego go świata podchodził z wielką delikatnością, czułością, miłością, niekiedy ironią i to wszystko udało mu się przy okazji tworzenia dzieł klawesynowych przy pomocy dźwięku klawesynu opisać.
te cztery księgi to jakby etapy życia. Czy można zauważyć w nich rozwój Koperena jako klawesynisty? Można zauważyć, że ta czwarta księga podsumowuje, że jest najdojrzalsza?
Ona jest zupełnie inna niż utwory zawarte w pierwszej księdze. Pierwsza księga, częściowo może też niektóre utwory z drugiej, są bardzo związane z tradycją jeszcze klawesynistów wcześniejszego pokolenia. Myślę o kompozytorach takich jak Louis Couperin, czy Jean-Henri d'Anglebert, czy muzyka czasów Jean-Baptiste Lulliego. No, to jest jednak coś, co można by może porównać do koloru starego złota. A muzyka ostatniej księgi, rok 1730, to już jest leciuteńkie, filigranowe rokoko i zupełnie inny sposób myślenia kompozytora o fakturze klawiszowej, zupełnie inna fascynacja barwą instrumentu i barwą dźwięku wydobytego z szarpniętej struny. Ta muzyka jest jakby znacznie lżejsza, pełna niezwykłego powabu w melodyce i jakiejś lekkości faktury. Jest inna, chociaż dzieli je raptem 17 lat.
Wśród tych licznych utworów są oczywiście te, które mają jakieś ogromne znaczenie formalne dla rozwoju muzyki klawesynowej, ale są także urokliwe miniatury, które my doskonale znamy, jak chociażby Zakochany Słowik, czy nie tylko. Czy wśród tych utworów, jak wykonuje się tak potężne dzieło, są jakieś takie, do których no, masz jakiś szczególny sentyment, szczególny stosunek? Czy każda nuta Couperena jest, że tak powiem, wykonana nabożnie?
Ja nie wiem, żebym ja to wykonywał jakoś szczególnie nabożnie. Ja się czuję bardzo jakoś z tą muzyką zaprzyjaźnionym. Jest z nią bardzo dobrze. Nie mam do niej nabożnego stosunku. Natomiast jeszcze może warto powiedzieć, że jest parę utworów też z udziałem innych instrumentów. Skrzypiec, fletu traverso, drugiego klawesynu. To jest niezwykły, zupełnie bajkowy świat, który też wymaga niekiedy przymrużenia oka i puszczenia wodzy wyobraźni.
W momencie, kiedy znajdujesz się sam na sam z klawesynem i nagrywasz takie utwory jak Couperin, czy masz takie poczucie, że w tym momencie ciągnie ciebie na przykład do prezentowanego przez ciebie Händla z orkiestrą, że szukasz jakiegoś bogatszego brzmienia, czy jest to po prostu sprawa zmienności, że dzisiaj to, jutro coś innego i to mi sprawia satysfakcję?
Raczej chyba tak. Zresztą ja czuję fizyczny ból w momencie, kiedy muszę się na przestrzeni jakiegoś krótkiego okresu czasu zajmować muzyką tak różną, jak właśnie muzyka François Couperina i utwory Händla czy Bacha, bo to są rzeczy, które jednak wprowadzają człowieka w zupełnie inny świat, zupełnie gdzie indziej myśli krążą, zupełnie co innego się w sercu dzieje. I oczywiście wiadomo, no, wymogi zawodu muzyka są takie, że jest to niekiedy konieczne, ale tak naprawdę w zaciszu domu, kiedy chcę pograć sam dla siebie, to jednak chętniej sięgam do François Couperina niż do Händla.
To jest taki piękny przykład miłości, muzyka i takiego związku muzyka z instrumentem. Skrzypkowie często o tym mówią, że czują ten instrument na barku. Ty nie możesz nosić klawesynu ze sobą, ale gdzie możesz, to z nim masz kontakt.
Staram się, tak, jeżeli jest okazja. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, może ważną. Dzisiejszy świat jest światem, w którym tych dźwięków jest mnóstwo. Człowiek jest atakowany ze wszystkich stron, hałasem ulicy, jakimiś nieznośnymi reklamami, sygnałami, dzwonkami telefonów komórkowych i różnych przypadkowych, włączających się co chwila urządzeń, które swoją obecność sygnalizują różnymi dźwiękami. Wtedy, kiedy tworzył François Couperin, on żył w ciszy. On, ten dźwięk, z którym on miał najbliższy i bezpośredni kontakt, to był dźwięk wydobyty ze struny szarpniętej piórkiem. Jest w tym coś przepięknego i rzadko dziś można sobie pozwolić na taki komfort, żeby zapomnieć, czy uciec od tego hałaśliwego świata, ale wtedy ten kontakt z dźwiękiem instrumentu jest najgłębszy i najpiękniejszy.
Płyta wydana przez Polskie Radio to gigantyczna praca, krążki, które są efektem wielu lat dokonań. Czy po François Couperinie jest ktoś lub jakiś utwór, który jako klawesynista ciebie interesuje, o którym myślisz, że należałoby to utrwalić?
Jest mi w ogóle bliski styl francuski w muzyce. Z największą zawsze radością gram utwory kompozytorów francuskich, więc po nagraniu François Couperina oczywiście pierwsza myśl to była taka, żeby to w jakimś sensie kontynuować. I sama ta praca nad nagraniem François Couperina, ona trwała, jak wynika z opisu płyt, od 93 do 96 roku. Ale w rzeczywistości to przecież nie była jeden zwarty blok sesji nagraniowych, tylko to były kilkudniowe, czy niekiedy tygodniowe spotkania w studio, które często oddzielały od siebie miesiące. Także można powiedzieć, że ten czas był jakoś tam szczególnie naznaczony tą muzyką w moim życiu. Natomiast to nie była praca nieprzerwanie przez 3 lata trwające. Po zakończeniu całego cyklu następna myśl to oczywiście było kontynuowanie nagrań muzyki francuskiej i wkrótce potem przystąpiłem do nagrania utworów Jean-Philippe Rameau, który jest ukończony, czeka na wydanie. Mam nadzieję, że uda się to w najbliższym czasie doprowadzić do realizacji. I stryj François Couperina, czyli ów niezwykły Louis Coupera, niezwykły kompozytor, twórca niezwykłych, niemenzurowanych preludiów, notowanych bez kreski taktowej. Właściwie można powiedzieć pierwszy przykład aleatoryzmu w muzyce. Preludiów, które dają olbrzymią swobodę wykonawcy, jeżeli chodzi o kształtowanie ich formy, również struktury rytmicznej, całej architektury, dramaturgii. Muzyka niebywała zupełnie, mająca zresztą bardzo dużo wspólnych cech z muzyką Johanna Jakoba Frobergera, też mi bardzo bliską. Otóż Louis Couperina udało mi się już zarejestrować mniej więcej w 2/3 i niestety instrument, na którym było to nagranie realizowany, musiał wyjechać za granicę. W tej chwili jest szansa, że uda się to w tym roku dokończyć. Także mielibyśmy następnych 2 ważnych francuskich kompozytorów.
A 2013 rok, czy to będzie Narol i kolejny festiwal? Wiem, że tam te festiwale bardzo mocno w ukraińskie kultury także się zagłębiają. Czy to będą działania z Warszawską Operą Kameralną? Co będzie dominowało?
Wydaje mi się, że jednak dominować będzie może w jakimś sensie Narol, ponieważ no, prace w tej chwili budowlane i konserwatorskie, które tam są prowadzone, wymagają poświęcenia wiele uwagi, dużo czasu. Oczywiście będzie i festiwal Narol Arte imienia pana wójta i plebana, który odbędzie się w tym roku, jak zwykle pod koniec sierpnia. Tematy ukraińskie są oczywiście tam bardzo mocne i bardzo wyraźnie akcentowane, ale też no, trzeba powiedzieć, że sam Narol jest położony na styku kultur. To jest miejscowość przy samej granicy ukraińskiej, kilkadziesiąt kilometrów od Lwowa. Raptem i tam to przenikanie się kultur było zawsze od wieków niezwykle silne i odczuwalne. No i też staramy się do tej wielokulturowej tradycji Galicji dawnej odwoływać, układając program festiwalu. Są pewne plany w operze kameralnej, na razie może głównie koncertowe. Są też jakieś wznowienia oper wcześniej wykonywanych w planie. No, jest festiwal mozartowski. Trudno powiedzieć, jak będzie wyglądał udział prowadzonego przeze mnie zespołu w tym festiwalu, ale na pewno to będzie jakiś ważny moment w lecie. Te plany wydawnicze dotyczące Rameau, dotyczące Ludwika Perena, a jesienią z kolei czeka mnie poprowadzenie kilku koncertów na festiwalu w Nowym Jorku, poświęconym w tym roku w całości dawnej muzyce polskiej, i tutaj wyprawa z chórem Camerata Silesia Ani Szostak i zespołem Tarol Barok prowadzonym przeze mnie. W programie m.in. dzieła Szarzyńskiego, Jarzębskiego, a w innym programie koncertowym będzie Pękiel i Marko Skaki, msza na koronację polskiego króla, wykonana pierwszy raz po 300-kilkudziesięciu latach przez nas kilka lat temu. Będziemy mieli okazję zaprezentować tę muzykę nowojorskiej publiczności, z czego się niezmiernie cieszę. Także chociaż to początek roku, tych planów już jest multum i tylko trzeba trzymać kciuki, żeby się wszystko udało.
To proszę Państwa, ja mam propozycję dla Państwa. Proszę zaopatrzyć się w płytę François Couperena. Latem zaplanować sobie podróże do Warszawy na festiwal mozartowski i do Narola pod koniec sierpnia. Jak ktoś Państwa wybiera się na wakacje, to można zahaczyć. Podczas podróży można słuchać Couperena, a jak się już dojedzie, to będzie kontakt z zupełnie inną muzyką. No i przede wszystkim bezpośrednio z panem Władysławem Kłosiewiczem, który zasiądzie przy swoim ukochanym klawesynie.
Alu, jesteś kochana, że tak to pięknie wszystko ujęłaś. Wszystkich Państwa bardzo zapraszam i do Opery Kameralnej, i do Narola na festiwal, a może również do Nowego Jorku na festiwal dawnej muzyki polskiej.
No i ja na końcu wyrażę życzenie, że może jednak wreszcie kiedyś do Poznania. Chór Ani Szostak jest tutaj znany, natomiast z Twoją orkiestrą nie mieliśmy okazji zetknięcia się, ja tylko rzucam w przestrzeń, w eter taki apel, że może warto byłoby pomyśleć o zaplanowaniu koncertów z Twoim zespołem.
Przyjmuję zaproszenie z największą radością. We'll be right back.